Zaczniemy od cytatu z księgi Habakuka, proroka ze Starego Testamentu. Mamy pod sam koniec Starego Testamentu. Pierwszy rozdział, piąty werset. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. I gdy pomyślisz, że to może chodzić o tobie i o mnie, to może być niezłe, nie? Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. I stoicie przed wyzwaniem, czy uwierzycie w to, co będę mówił. To takie mało zachęcające, że ja będę mówił, i tak nie uwierzycie.
Zobaczymy.
To, co stało się w naszym świecie w ciągu ostatnich 30 lat, często przerasta nasze możliwości jakby ogarnięcia tego wszystkiego. Gdybym też 30 lat temu przepowiedział nas precyzyjną, taką zegarmistrzowską precyzją, przekładając te rzeczy, które się wydarzą, to byśmy w to po prostu nigdy nie uwierzyli. Gdyby nam ktoś powiedział 30 lat temu, że mur berliński zostanie praktycznie pokonany, rozwalony w ciągu jednej nocy. Czy 30 lat temu ktoś z nas by w to uwierzył? Że stanie się to tak w krótkim czasie. Kto by uwierzył, że w przeciągu kilku tygodni rozpadnie się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich? Kto żyjący 30-40 lat temu mógł w to uwierzyć? Że stanie się to w ciągu kilku tygodni i nie będzie potrzebny żaden konflikt zbrojny? Kto by w to uwierzył? Wiecie, te rzeczy się wydarzyły, my tak jakby przechodzimy obok nich i nie widzimy niczego nadzwyczajnego. Obserwujemy i nie myślimy. Kto by pomyślał, kto by przypuszczał, że to nie komunizm, a islam? Kto by tak myślał 30 lat temu, że to nie komunizm, ale islam będzie największym zagrożeniem w świecie, w którym żyjemy? Kto 30 lat temu mógłby w ten sposób myśleć? Kto by uwierzył, że Europa, w której rozpoczęły się największe światowe wojny, zjednoczy się? Kto by w to uwierzył kilkadziesiąt lat temu? To właśnie tutaj, na tym kontynencie, byli Napoleon, Hitler, cesarze. Próbowali zjednoczyć ten kontynent za pomocą siły, przemocy, wojska. A oto dzisiaj, za mojego i twojego życia, ten kontynent jednoczy się bez żadnego wpływu wojska, bez żadnej takiej militarnej siły. To jest coś niezwykłego. Biblia mówi o tych wydarzeniach. Kto by mógł pomyśleć, że kraje europejskie zaczną rezygnować jakby swojej tożsamości, zgodzą się na jeden parlament, na jedną walutę, na jeden system prawny, sądowniczy. Kto mógł, dysponując największą wyobraźnią, przewidzieć, że premier Izraela podała dłoń największemu wrogowi Izraela, jakim jest Arafat, i obiecał mu, że oddam połowę terytorium Izraela? Kto mógłby w to uwierzyć 30 lat temu? Żyjemy w niezwykłych czasach. Wyobraźnia za tym nie nadąży. Ja wczoraj powiedziałem taką głupią rzecz związaną z takim starym polskim kawałem o policjancie i o pałce. Nie powinienem tego było powiedzieć, teraz trzeba będzie to wycinać. Nie wszyscy rozumieją kontekst tego. Jak ktoś jest zainteresowany, to później można pogadać. A jednak żadna z tych wspomnianych rzeczy nie może nawet porównać się z największym profetycznym, prorockim wydarzeniem, o jakim mówi Pismo. Wiesz, czego ono dotyczy? Zgromadzenia Izraela z czterech stron ziemi. to, co wymieniłem, nawet nie może być zestawione z tym, z wagą tego wydarzenia, które dotyczy powrotu Żydów ze wszystkich stron świata do ziemi izraelskiej. Na to tak brzmi, powiedziałem to zdanie, nikogo to nie rusza, no bo miało dlaczego. Dlatego, że nie rozumiemy tego tak naprawdę, co to znaczy dla tego narodu. Gdybyśmy znali tradycję tego narodu, to byśmy wiedzieli, że takim tętnem, pulsem jest święto Paschy w tym narodzie. Tak było przez 3000 lat. Żydzi mieszkający na całym świecie, niezależnie od tego, czy byli ortodoksami, czy byli zlaicyzowani, czy głęboko wierzący, czy już niewierzący, na przełomie marca i kwietnia świętują Paschę. Ten uroczysty posiłek zaczyna się o 18 wieczorem i kończy się o 24. Potrzebują tyle czasu, bo to jest taka naturalna sytuacja, w której Żydzi opowiadają swoim dzieciom te wszystkie wydarzenia, jakie zostały zapisane przez Mojżesza, które dotyczą ich pobytu w niewoli egipskiej. Tych zmagań z faraonem. Niezwykłych rzeczy, plag, które uczynił Bóg. Niezwykłego przejścia przez rzekę, przez morze. Nie przez rzekę, tylko przez Morze Czerwone. To jest centrum, to jest pulsem życia tego narodu. I Żydzi uważają, że tamto wydarzenie, w tej chwili tak myślą, jest największym wydarzeniem Boga dokonanym w historii. Oni wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa. I dla nich jest to największe wydarzenie. A teraz zobaczmy na fragment, który jakby wywraca to, w co w tej chwili, do tej pory Żydzi wierzą. Jeremiasza 16, 14, 15. Ten fragment mówi o czymś, co przebije swoją wagą dla tego narodu to, co się stało za czasów Mojżesza i wyjścia z Egiptu. Jeremiasza 16, 14, 15 i ten sam tekst jest powtórzony w Jeremiasza 23, 7, 8. Te słowa niewiele nam mówią, gdy nie znamy tego dziedzictwa narodu izraelskiego, ale będziemy chcieli to trochę przybliżyć, żeby to dla nas zakikało. Cytuję. Oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. My nie rozumiemy siły stwierdzenia tych słów. Tego, co one naprawdę, ładunku, jaki z nich zawarte. Gdy historia dobiegnie końca, i Pan Bóg osiągnie wszystkie swoje cele, jeśli chodzi o ludzką historię. I gdy Żydzi z tej perspektywy zaczną patrzeć wstecz na wydarzenia, które się wydarzyły w historii, to już nie będą uważali, że wyjście z Egiptu było największym wydarzeniem w historii tego narodu, ale będą uważali, że jest inne wydarzenie, które to przebija. To jest wydarzenie, które zadziało się za moich i Twoich czasów, którego byliśmy i jesteśmy świadkami. Zgromadzenie Żydów z czterech końców świata do ziemi izraelskiej będzie, jeszcze nie jest, ale będzie przez ten naród uznawane, że to jest największy cud dokonany przez Boga w historii. Izajasz 11 rozdział. Gdybyśmy zrobili porównanie wszystkich takich starotestamentowych proroków dotyczących czasów ostatecznych, to odkryjesz, że proroctwo Starego Testamentu, które najczęściej się powtarza i przewija, to, które dotyczy końca dziejów, to jest to, że przed powrotem Mesjasza Bóg zgromadzi Żydów z czterech krańców świata. To jest najczęściej powtarzane proroctwo i stwierdzenie w Starym Testamencie w kontekście tego, co się będzie działo na końcu czasu. Izajasz 11, 11, 12 zawiera jedno z tych najczęściej powtarzanych proroctw w Starym Testamencie. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, Egiptu, Patros, Etiopii, Elamu, z Shinaru, z Hamatu, z wysp na morzu i wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, z rozproszonych z Judy, zgromadzi skąd? Z czterech krańców świata. Ten tekst nie ma nic do czynienia z powrotem Żydów z niewoli babilońskiej. Wiersz 10 mówi, stanie się w owym dniu. I Izajasz bardzo często używa tego zwrotu w owym dniu. I tu chodzi o czas ostateczny. Gdy używa tej zbitki w owym dniu, to chodzi mu o czas ostateczny. Gdybyś wpisał to hasło do komputera i sprawdziłbyś, że w jakim kontekście pojawia się to słowo, to zawsze to się pojawia w kontekście powrotu Mesjasza. 11 werset mówi: Pan ponownie wyciągnie swoją rękę. Czyli nie chodzi tutaj o sprowadzenie Izraelitów z niewoli babilońskiej, ale coś, co uczyni Bóg ponownie. Skąd przybędą Żydzi? Z Asyrii, Patros, Elam, Shinear, Hamat. Nie z Babilonu. Tak się stało przy tym pierwszym wydarzeniu. Przyjdą z wielu narodów z całego świata. Tekst mówi z wysp na morzu i to w hebrajskim sposobie myślenia oznacza ze wszystkich narodów. Gdy prorok używa tych słów z wysp na morzu, to chodzi mu na określenie całego świata. Kto przyjdzie? 12 werset mówi, że Żydzi z Izraela i z Judy, z niewoli babilońskiej, wrócili tylko ci, którzy należeli do Judy, z południowych plemion. Ten tekst mówi o tym, że wrócą z północnego i południowego państwa. 10 werset mówi jeszcze jednej ważnej rzeczy, ten tekst, który przeczytaliśmy, że będą szukać korzenia Isajego, który zaopoczy jako sztandar ludów. Sztandar to flaga. Flaga Izraela jako jedyna flaga jest tak naprawdę szalem modlitewnym. Jedyna flaga na świecie, która jest szalem modlitewnym. Każdy ortodoksyjny Żyd modli się z takim szalem, którym nakrywa swoją głowę. Ma takie niebieskie wstawki, takie pasy. A co jest w środku tego szalu? Gwiazda Dawida. Mogan Dawid. Gwiazda Dawida. I tekst powiada, że narody będą szukać korzenia Isajego, który zaopocze jako sztandar. Czyli korzeń Isajego będzie jak flaga. A kim jest Dawid? Jest synem Isajego. To nie przypadek, że flaga Izraela ma jako swojego obok gwiazdę Dawida. Myślę, że tę flagę zaprojektował Pan Bóg przed tysiącami lat. I niezależnie od tego, co chcieli albo czego nie chcieli ludzie, sprawił tak, że właśnie ten symbol kojarzeniu z tym plemieniem, z tym narodem jest na tej fladze. Ta flaga przypomina, że Bóg najmniejsze szczegóły tego, co powiedział, wypełnia z niezwykłą precyzją. 37 rozdział Ezechiela zawiera bardzo słynne proroctwo o Dolinie Wyschłych Kości. Część z nas przypomina sobie tę historię. Wyobraźcie sobie misjonarza, który miał mówić do milionów wyschłych kości. Niekiedy tak wygląda zwiastowanie Ewangelii w kościołach. Są ludzie, ale dla Boga są zupełnie martwi. I prorok nie miał pojęcia, co się dzieje, dlaczego to robił. Ale gdy kości ze sobą się połączyły, oblekły w sień na mięśnie, Pan mu coś tłumaczy w 11 wersecie. Cytuję. Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, osadzę was w waszej ziemi. I to jest coś, co my oglądamy. To się dzieje w czasie naszego życia. Te groby to narody, w których Żydzi byli rozproszeni przez ostatnie 2000 lat. Mamy Żydów afrykańskich, południowoamerykańskich, azjatyckich, kanadyjskich, rosyjskich. Jakich chcesz? I Bóg mówi, że otworzę te narody i wrócicie do ziemi izraelskiej. Nie powiedział do Palestyny, nie powiedział do Kanaanu, ale powiedział bardzo dokładnie do ziemi izraelskiej. Gdy w 1948 roku powstawało państwo żydowskie, to jedna z podstawowych decyzji, jaka była podjęta, dotyczyła nazwy państwa. Jak to państwo ma się nazywać? Jeżeli chociaż trochę z nas Żydów, to wiesz, że są podobni do nas, a nawet nas w dużej mierze przebijają. Gdzie masz dwóch Polaków, tam masz 3 zdania, gdzie masz dwóch Żydów, to masz 10 zdań. Oni kochają rozmowę, dyskutę, sprzeczanie się, przekonywanie. I rozmawia z Żydem i w pewnym momencie dyskusji zaczyna się z nim zgadzać, to on zmieni swoje zdanie tylko po to, żeby dalej nie dyskutować. Tacy są. To jest częścią ich natury. I wiesz, gdy głosowali w Knesecie sprawę nazwy państwa, to wielokrotnie dochodziło do tego głosowania i prawie, że zaakceptowano nazwę Naród syjoński. A wiesz, Bóg kilka tysięcy lat wcześniej powiedział, że to nie będzie naród syjański. To będzie naród izraelski, to będzie państwo Izrael. I ostatecznie, pomimo tego, że wszyscy byli temu niechętni, przegłosowali nazwę naród izraelski, państwo izraelskie. I dzisiaj nie masz do czynienia z narodem syjońskim, ale masz do czynienia z narodem izraelskim. Dlaczego? Bóg tak powiedział. W początkach 1900 roku te proroctwa przeczytane przeze mnie zaczęły się wypełniać. Bóg powołał takiego proroka, nazywał się Teodor Herzog. Nigdzie nie znajdziecie go, nie ma proroka według Herzoga. Ale około roku 1900 Bóg powołał tego proroka i on w swoich pismach skierowanych do Żydów, wiesz o czym pisał? My Żydzi nigdy nie będziemy zaakceptowani w Europie. My tu mieszkamy od setek lat i myślimy, że staliśmy się częścią, to nieprawda, tych społeczeństw. Bóg chce, żebyśmy wracali do swojej ziemi. Zaczął to zwiastować i głosić, pisać po prostu w swoich książkach w 1900 roku. Niewielu ludzi go posłuchało. Wiemy, jakie czasy nastały. Bóg użył tego człowieka, żeby dać im przesłanie, że mają wrócić. Nie chcieli. W większości, w potężnej większości zlekceważyli jego przesłanie. Miliony tych ludzi z narodu izraelskiego zginęło w Europie, o której myśleli, że jest ich domem. Tak naprawdę okazało się, że nie chciano ich na tym kontynencie. I to nie tylko Hitler ich nie chciał. Niektórzy wrócili. Nazwano ich osadnikami. Wrócili do Izraela. Kolejne fale osadników zaczęły przyjeżdżać do Izraela. W 1900 roku było ich tylko 40 tysięcy. Pod koniec II wojny światowej było już ich 500 000. Dzisiaj jest prawie 6 milionów. Przybyli z ponad 120 krajów świata. Z tych wysp, o których mówił prorok. To najbardziej masowa akcja przesiedlenia się ludności w historii ludzkości. Dokładnie zrobili to, co Bóg powiedział kilka tysięcy lat wcześniej. Używali ponad 100 języków. To, co zaczęło się w 1990 roku, jeśli chodzi o powrót Żydów, to jak potop. Dzisiaj świat jest bardzo wrażliwy na coś, co nazywamy czystkami etnicznymi. Tak długo, jak nie chodzi o czystki dotyczące Żydów. Tymi świat się i ONZ się nie interesuje, tymi czystkami. Gdy w 1967 roku wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, w jej rezultacie 960 tysięcy Żydów zostało wygnanych z krajów arabskich w ciągu kilku tygodni. W ciągu tygodnia. 960 tysięcy Żydów. I był protest, na pewno, tak? Żadnego nie było. Dyrektor agencji turystycznej Dawid Dasa żył w Egipcie od pokoleń. Co mu zrobiono? Prowadził firmę turystyczną, zabrali mu samochody, domy, firmy, konto bankowe i dano mu 24 godziny na opuszczenie tego kraju z kilkoma walizkami. Co zrobił świat? Co zrobił ONZ? W tej sytuacji nic nie zrobili. 1990 rok. Gorbaczow pozwolił na wyjazd rosyjskich Żydów. Przez 70 lat ludzie mieszkający w tej zachodniej kulturze często mówili do Rosjan, żeby pozwolili emigrować Żydom, żeby mogli opuścić Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Komuniści nie pozwalali. Przez 70 lat. Mogli tylko nielegalnie uciec. W prawny sposób nikt z nich nie mógł wyjechać. Byli prześladowani, oskarżali ich o wszystkie problemy. Kozioł ofiarny, który był bardzo wygodny i ciągle jest. Nagle Gorbaczow otwiera drzwi. Zaczął się eksodus z Żydów. W 1990 roku i trochę później każdego dnia do Tel Awiwu przylatywało od 2 do 3 tysięcy Żydów. Każdego dnia. Z kraju, z którego nie mogli wyjechać w ciągu ostatnich 70 lat. Przyjeżdżali z niczym. Wolno im było zabrać tylko walizki. Często na moskiewskim lotnisku zabierano im zegarki, złoto, ściągano im nawet obrączki ślubne. To, co mogli zabrać, to dwie walizki ciuchów. Wiedzieli, że tak zostaną potraktowani na lotnisku. Wyjeżdżali. Dlaczego? Bóg włożył coś w ich serce. I nie mogli od tego uciec. Proroctwo musiało się wypełnić. Izajasz 43:5 mówi: nie bójcie się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu wywiodę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię. Do północy powiem: wydaj. Jak jesteś w Izraelu i patrzysz na północ, wiesz, gdzie patrzysz. Powiem: wydaj, a do południa nie zatrzymaj. Biblia jest bardzo precyzyjna w tych słowach i określeniach, które tutaj używa. Z zachodu mówi: przywiedzie. Do południa powie, żeby nie zatrzymywali. A do północy użył słowa prorok: wydaj. Przez ponad 70 lat ludzie gdzieś z tej cywilizacji zachodniej mówili do Rosjan: wydajcie, wydajcie ich, wypuśćcie ich. Nie chcieli. Wiedzieli, że zostaną okradzeni. Wiedzieli, że gdy przyjadą do Izraela, będą płacili jeden z najwyższych podatków, jakie są płacone na świecie. Wiedzieli, że wrócą do kraju, którego języka nie znają, że będą musieli spędzić cały rok życia, ucząc się po 8-10 godzin każdego dnia języka hebrajskiego. Że mężczyźni w wieku do 35 lat będą musieli spędzić w armii od 1 do 3 lat i do 55 roku życia, każdego roku, przez miesiąc, będą musieli być szkoleni. Wiedzieli, że przybywają do kraju, który jest otoczony przez 150 milionów Arabów, którzy są w stanie zaatakować ten, gotowi są do zaatakowania tego kraju w każdym momencie. Pomimo tego wracali. W czasie wojny w Zatoce Perskiej, gdy Żydzi z Rosji przylatywali do Tel Awiwu, witano ich takim transparentem na lotnisku w Tel Awiwie. Witamy w Izraelu. A wiecie, jaka była następna informacja? Ustaw się w kolejce po swoją maskę gazową. Saddam groził tym, czym groził. Wracamy. Wracamy. Wiedząc, że nie znajdą pracy. Wiecie, w ciągu jednego roku tyle do Izraela w tamtych czasach przyjeżdżało, że to, co my próbujemy zrobić wobec polskich uchodźców w Kazachstanie, wygląda żałośnie. Gdyby oddać proporcje ilości osób, które Izrael zaakceptował w 1990 roku, z tych, którzy przybywali do tego kraju, to tak, to, żeby to zobrazować, to Stany Zjednoczone musiały przyjąć całą ludność Francji w ciągu jednego roku, żeby ten odsetek był taki sam. Biblia o tym powiedziała. Dziś w Izraelu ludzie szukają pracy. Nie jest przypadkiem i zdarzało się nie raz, nie dwa, że lekarz sprząta ulicę. Że ludzie, którzy byli członkami najlepszych orkiestr symfonicznych, mogliby znaleźć pracę w każdej najlepszej orkiestrze na świecie. Pracowali, wykonując przeciętne, najgorzej płatne prace. Wiedząc, że tak będzie, przyjeżdżali do tego kraju. Gdy reporterzy pytają, dlaczego przyjeżdżają, często nie potrafią powiedzieć dlaczego. Ale to robią. Ale Pismo mówi w psalmach, że Bóg włożył w serce tego narodu drogę do Syjonu. I złożył to w serce każdego Żyda. Na zakończenie każdej wieczerzy paschalnej, gdy się żegnają, to wiesz co mówią? Do zobaczenia zaraz w Jerozolimie. Mówili tak od 3000 lat. Wreszcie to zaczęło się wypełniać. 2 miliony z nich. W maju 1991 roku dokonał się kolejny cud. Między rokiem 1988 a 1991, pomiędzy czarnymi Żydami w Etiopii, to trudno nam pogarnąć, ale są czarni Żydzi, którzy mieszkali w Etiopii, zaczęła wśród tych Żydów, czarnoskórych Żydów, krążyć taka informacja, że powinni wracać do Izraela. Nie wiadomo, skąd się wzięli czarnoskórzy, etiopscy Żydzi. Być może, gdy królowa Saby odwiedziła Salomona, był to efekt ich spotkania. Nie wiemy, to tylko spekulacje. Ale faktem jest, że są tam skórzy Żydzi mieszkający w Etiopii. Mamy również o jednym z nich wzmiankę w Dziejach Apostolskich, o Eunuchu, pamiętacie? To ciemnoskóry Żyd. W 1988 roku 15 tysięcy tych czarnoskórych etiopskich Żydów przybyło pod lotnisko w Addis Abebie. Mieszkali w pobliżu tego lotniska przez 3 lata w namiotach. Praktycznie bez żadnego zaopatrzenia. Czekali na szansę wylotu z tego kraju. Czekając na pozwolenie na emigrację. I w maju 1991 roku upadł komunistyczny reżim w Etiopii, rząd. I rząd Stanów Zjednoczonych i Izraela za pomocą negocjacji i łapówek dla wojskowych etiopskich wynegocjował 48-godzinny okres, w którym mogli dokonać deportacji tych 15 tysięcy Żydów zgromadzonych wokół tego lotniska. 48 godzin. 14,5 tysiąca ludzi. Użyto wszystkich samolotów. Między innymi użyto Jumbo Jeta należącego do AL 747, który może przewieźć 350 pasażerów. Usunęli wszystkie siedzenia. Wszystko wymontowali. Wiecie, umieścili ilu Żydów? Ilu ludzi tych czarnoskórych? 1100. Powstaje pytanie o wagę. Jak mogli poradzić sobie z wagą? Ustanowiono rekord świata. Nikt nigdy nie zapakował takiej ilości ludzi do tego samolotu. Ale przeciętny Etiopczyk ważył 42 kg i był na skraju śmierci głodowej. Po 2 latach przetrwania w pobliżu tego lotniska. Nie mieli żadnych bagażu. Nie mieli żadnych walizek. Gdy wylądował samolot, ten samolot w Tel Awiwie, na pokładzie nie było 1100 pasażerów, było 1102 pasażerów. Urodziła się 2 dzieci. I wiesz, że Biblia to przepowiedziała? Jeremiasza 31:8. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi, są wśród nich ślepi, chromi, brzemienne i rodzące razem powrócą tu w wielkiej gromadzie. Bóg wypełnia swoje słowo w najmniejszych szczegółach. Tekst wyraźnie mówi, że będą kobiety rodziły w trakcie powrotu. Powstaje pytanie, jakie znaczenie te wydarzenia mają dla nas? Zanim odpowiem na pytanie, zwróćmy uwagę jeszcze na jedno proroctwo dotyczące Żydów. Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 32 wersecie powiedział, że naród izraelski w czasie końca znowu się odrodzi. Pamiętacie, jest taka analogia z drzewem figowym. Gdy drzewo wypuści liście, to oznacza, że Jezus jest blisko. Tuż, tuż. Drzewem jest Izrael. Drzewo zaczęło wypuszczać liście w 48 roku. Odbudziło się państwo. Pierwszy cud – powrót Żydów. Drugi cud – utworzenie współczesnego państwa izraelskiego. Trzeci cud – odnowa ziemi izraelskiej. Kilka myśli dotyczących właśnie tego. Gdy Żydzi byli wygnani ze swojej ziemi, gdy mieli być wygnani, to prorocy powiadali, że ta ziemia stanie się ugorem i pustynią. I że będzie w takim stanie, aż do chwili, gdy oni powrócą. I Biblia wielokrotnie o tym powiedziała. Między innymi w Izajasza w 35, Ezechiela w 36 rozdziale. Gdy w roku 70 naszej ery Żydzi zostali wygnani, nikt nie dbał o tę ziemię, ziemię izraelską. Całkowicie ją zniszczą, wycięto większość lasów. Biblia przedtem mówiła o tej ziemi, że zamieszkują ją zwierzęta, że były lasy. Wszystko zniknęło. Wiecie, że w roku 1900 w Izraelu pozostało tylko 17 tysięcy drzew? Powiesz, a skąd to wiesz? W ten czas te ziemie były pod panowaniem Turków. Okupowali Palestynę i ustanowili podatek, w którym ludzie musieli płacić od każdego drzewa. Podatek. No więc co robi człowiek, który pragnie uniknąć podatku?
drzewa.
Wycina drzewa. Pamiętam, parę lat temu jechałem na Ukrainę, to była wiosna, u nas pełno takich rozkwitnących drzew owocowych. Przejechałem granicę, krótka, skończyło się drzewo owocowe, co wygrane. Zaczęło tak mało drzew, które kwitną. Wiecie, co się okazało? Że tam też byli tacy geniusze, jak Stalin, którzy kazał płacić podatek od każdego drzewa owocowego. I oddawać, nie tyle płacić podatek, co oddawać owoce z tego drzewa. Więc co robiono? Cięto. No i Turcy zrobili to, a jeszcze na większą skalę, trochę wcześniej. Wszystko to, co wznosiło się nad poziom Jeziora Galilejskiego, to była pustynia. Gdy oglądasz zdjęcia Palestyny z tego okresu, to jedna wielka pustynia, kupa piachu, wyschłej ziemi, nagich skał. Nikt nie chciał tej ziemi. Mark Twain, kojarzymy to nazwisko, w swojej pierwszej książce, po swojej pielgrzymce do ziemi izraelskiej, załapał się na taką pielgrzymkę z grupą chrześcijan. 3 miesiące zabrało im, zanim z Nowego Jorku dotarli do tej ziemi. Gdy po 5 miesiącach byli z powrotem, napisał w 1867 roku takie zdanie: to pusta, beznadziejna, rozdzierająca serce kraina. Mark Twain. O ziemi izraelskiej. W 1867 roku. A wiesz, co mówi Biblia? Biblia mówi, że gdy Izraelici wrócą do swojej ziemi, to znowu rozkwitnie i będzie to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Ezechiel 36-35 mówi, że ziemia stanie się tak piękna, że pielgrzymi zwiedzający tę ziemię będą mówili, że ten kraj stał się podobny do ogrodu Eden. Dokładnie to dzisiaj mówią turyści, którzy zwiedzają tę ziemię. To się dzieje na naszych oczach. Mogłem sam to oglądać, mogłem jeść owoce, które wyrosły na ziemi, na której nie miały prawa wyrosnąć. Izraelici zasadzili w ostatnim czasie na swojej ziemi, wiesz, ile drzew? 450 milionów drzew. 450 milionów drzew. Wstrzymało to erozję gleby. Opady deszczu wzrosły o 450% w tym stuleciu, tym, które się zakończyło w roku 2000. Gdy będziesz jechał doliną Szalą, to z jednej strony zobaczysz uprawy orzeszków ziemnych, truskawek, bawełny, a z drugiej strony bananowce, drzewa pomarańczowe. W tej chwili Izrael jest tak naprawdę spichlerzem Bliskiego Wschodu. Idziesz do supermarketu i kupujesz owoce z Jafy. Gdy Izraelczycy kupowali, nabywali tę ziemię, Arabowie śmiali się z nich. To tak, jakbyś kupił drewniany most na Wiśle w Wyszogrodzie i chciał robić kasę na tym, że nad tym mostem będą tiry przejeżdżały. Drewniany most. A ty byś kupił, żeby kasę robić na tirach. Tak to wyglądało, gdy Izraelici kupowali tę ziemię. To była ziemia pełna piachu, bliżej Jeziora Galilejskiego, to trzęsawiska, bagna, malaria, masa różnych chorób. Co zrobili Żydzi? Za pomocą nowoczesnej technologii osuszyli te tereny, odkryli, że drzewa eukaliptusowe to są drzewa, które najwięcej z jakichkolwiek drzew rosnących na ziemi wciągają w siebie wilgoci. I zasadzili tam dziesiątki tysięcy drzew eukaliptusowych, które osuszyły te bagna. Ziemię pełne mokradeł, malarycznych zarazków zostały przekształcone w spichlerze żywności w ciągu kilkudziesięciu lat. A co się dzieje dzisiaj? No dzisiaj Arabowie mówią: oddajcie nam naszą ziemię. Najpierw ją sprzedali. Teraz, gdy zrobiono na tej ziemi to, co zrobiono, mówią: oddajcie, to jest nasza ziemia. Wiecie, że Rosjanie sprzedali Alaskę Amerykanom za taką sumę pieniędzy, którą dzisiaj Amerykanie uzyskują w ciągu jednego dnia ze sprzedaży ropy naftowej, którą czerpią z tego terytorium? Może też tak powinni powiedzieć: nie oddajcie nam naszą Alaskę. Wspomnieliśmy o proroctwach mówiących o powrocie Żydów, ponownym ustanowieniu państwa Izrael, o cudownym odrodzeniu się ziemi. Już kończę, Paweł.
Dobrze.
Ale jeszcze jedno proste związane z odrodzeniem się języka hebrajskiego. Księga Sofoniasza 3:9. W polskim tłumaczeniu tam niezbyt dobrze to brzmi. Tam naprawdę chodzi nie tyle o usta, jak jest w naszym tekście oddane, ale tam chodzi o język. W sensie nie język jako aparat mowy, część aparatu mowy, ale o język jako... No wiecie, o co mówię. Jako... No co to jest język?
Narzędzie komunikacji.
Narzędzie komunikacji. Gdy Żydzi opuszczali swój kraj w roku 70, przestali mówić po hebrajsku. W Europie hebrajski się zmieszał z niemieckim, powstał takie narzędzie, taki język, który nazywa się idysz. Nie? Ci, którzy Żydzi mieszkali tam w basenie Morza Śródziemnego, oni zmieszali to z hiszpańskim. Powstał taki znowu zmieszany język, który się nazywał ladino. Przez 2000 lat nie używano języka hebrajskiego. Używano go tylko gdzieś tam przy odczytywaniu pism, gdzieś tam w synagogach. Ale to był język martwy. To jest tak, jakbyś kilkadziesiąt lat temu poszedł do kościoła katolickiego i zaczął słuchać mszy w języku łacińskim. Słyszałeś, że większość ludzi niczego nie kumała. Nie? I tak wyglądała znajomość języka hebrajskiego dla przeciętnego Żyda. I ten język był używany w synagodze. Słuchali, ale nie za bardzo rozumieli. W połowie XIX stulecia Elis ben Jehud, człowiek, który się urodził na Litwie, został powołany przez Boga, tak jak sam twierdził, do tego, aby wskrzęsić język. W wieku 15 lat ogłosił, że Bóg chce, żeby wskrzesił język hebrajski. Jaka była reakcja? No jedna mogła być. No, polewka nie zła, nie? Wszyscy go wyśmiali. Zachorował na gruźlicę. Dano mu kilka dni życia. Czy nie przesadziłem, kilka miesięcy życia mu dano. Wiesz co zrobił? Pojechał do ziemi, którą nazywamy Ziemią Świętą. Chciał umrzeć w ziemi izraelskiej. Ale Pan Bóg miał inny pomysł na tego gościa. A w tym czasie tam były wszystkie choroby razem z czarną ospą. I chorujący na gruźlicę człowiek, który pojechał, żeby tam umrzeć. Żył jeszcze 75 lat. Nie mógł znaleźć się z niektórych życia z pracy. Dobre. Więc co robił? Wskrzeszał i pracował nad językiem hebrajskim. Napisał 26 tomów podręczników, które przyczyniły się do tego, że ten język hebrajski zaczął być używany przez Żydów. Język, który jest używany, nie był używany od 2000 lat. Musiał utworzyć nowe słowa, nowe terminy dla zjawisk, które w ogóle przedtem nie istniały i tym bardziej nie miały odpowiedników w języku. Musiało być jednolite, oryginalne. Dożył do 1928 roku, w którym Brytyjczycy ogłosili 3 języki oficjalne w Palestynie. I zgadnijcie, jakie to były. Angielski, arabski i biblijny język hebrajski. Ten sprzed 2000 lat. Wszyscy nienawidzili tego pomysłu. Twórcami państwa izraelskiego byli syjoniści, tacy lekcjujący ludzie. Uważali, że hebrajski jest dobry, ale do tego, żeby go używać w synagogach. Ale nie w życiu narodu. Pomimo ich sprzeciwu, pomimo tego, że byli założycielami tego państwa, jakim językiem się dzisiaj mówi? W Izraelu? Hebrajskim. Językiem hebrajskim. Wiesz dlaczego? Bóg zechciał coś powiedzieć. Pamiętacie słowa Jezusa? Ani jedna idiota. Jedna kreska. Nie minie z Bożego Słowa. Dziś 12-letni chłopcy mogą czytać zwoje Izajasza zapisane w pierwszym wieku językiem hebrajskim. Co byście myśleli, jak ja bym wam ogłosił, że mam takie objawienie, takie natchnienie i moim zadaniem, misją jest, żeby przywrócić polszczyznę z czasów Kochanowskiego? No, byście najprawdopodobniej gdzieś zamknęli i jakbyście trochę jeszcze cierpliwości dla mnie, to byście się o mnie modlili o szybkie uzdrowienie, nie? Ale ten człowiek nie cofnął gdzieś o 800 lat języka. O 2000 lat wszyscy go dzisiaj używają. Jeżeli Bóg za tym nie stał, to kto za tym stał? Sorry, Paweł. Jeszcze jedno proste.
zaczynamy, nie?
Może mi do sąsiada opłacić, czy nie zasnął, no sprawdźmy. Z tyłu też można nam opłacić.
Może tego. Na zegarek nie patrzysz?
Wiemy, że Żydzi ponownie zamieszkali w Jerozolimie. Jezus przepowiedział to w Ewangelii Łukasza 27-24. Cytuję słowa Jezusa. Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan i wówczas ujrzą Syna Człowieczego. Tam jeszcze jest coś, czego ja nie powiedziałem, co jeszcze powiem w tym wypowiedzi Jezusa. Przed powrotem Jezusa, jest jedna myśl w tym tekście, Żydzi znajdą się z powrotem w Jerozolimie. Stało się to 7 czerwca 1967 roku. Są zapisy, nawet nimi dysponujemy, użyliśmy w jednym z dokumentów radiowych, jak żołnierze, którzy po 1897 latach po raz pierwszy wracają jako żołnierze do Jerozolimy, wchodzą do tego miasta. I były prowadzone rozmowy pomiędzy tymi żołnierzami, którzy wchodzili, a dowództwem. I są reakcje tych żołnierzy zanotowane, gdy dochodzą do ściany płaczu, gdy dotykają tej ściany. Po raz pierwszy od 1897 lat z powrotem znaleźli się w Jerozolimie. Ortodoksyjni Żydzi wypatrują Jezusa w każdej chwili, ale oni nie będą zdziwieni tym, że Jezus przyjdzie. Ci ortodoksyjni, którzy czekają na Mesjasza. Wiesz, czym będą zdziwieni? Tym, że na Jego dłoniach będą ślady gwoździ. To ich zaskoczy. Ale nie zaskoczy ich powrót Jezusa, bo oni na Niego czekają. Na Jezusa, na powrót Chrystusa. Mesjasza czekają. Czekają na powrót Mesjasza. I nie powrót Mesjasza ich zaskoczy. Ale to, jak będą wyglądały Jego dłonie. Powstaje pytanie. Dlaczego Bóg wszystko to robi? Dlaczego Bóg zgromadził Żydów do ziemi obiecanej? Przecież oni nie pokutowali. W tej chwili to jest jeden z najbardziej zlaicyzowanych narodów świata. Ponad 80% z tych ludzi nie wierzy w ogóle w Boga. Dzisiaj. Wśród Żydów. Dlaczego Pan Bóg się ciągle nimi zajmuje? Przecież nie zaakceptowali, nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. A po drugie, dlaczego grupa nas, pogan, tutaj w Polsce, miałaby się w ogóle tym interesować, co się z nimi stało? Odpowiedź na pierwsze pytanie. Bóg kocha swój naród. Bóg zawarł przymierze z tym narodem. Bóg nie zawarł kontraktu z Żydami. Bóg również nie zawarł kontraktu z tobą. Gdy zawierasz kontrakt, gdy jedna osoba, jedna strona kontraktu złamie kontrakt, to druga jest wolna, tak? Bóg nie zawarł z tobą, ani ze swoim narodem kontraktu. On zawarł przymierze. I nawet jak ty i ja jego nie dotrzymujesz, łamiesz to, to on zawsze wypełni swoje przymierze. Tak jest Bóg. Bóg kocha swój naród. Są jego wybranym narodem. To nie znaczy, że są zbawieni. Ale są jego świadkami. Zawsze nimi byli. Gdy byli posłuszni, błogosławił. Gdy byli nieposłuszni, karał. To dwukrotnie bardziej niż nas. Gdy pokutowali, przebaczał. Zapomina. Ponownie błogosławił. I teraz ten naród ciągle jest dyscyplinowany. Bóg się na nich nie pogniewał, nie zapomniał, nie umył rąk nad nimi. On doprowadzi w swojej suwerenności do tego, że resztka z tego narodu się nawróci. Resztka. Wiesz kiedy? Kiedy wrócą do Jezusa z Nazaretu. Jak to zrobi? Mówi w swoim słowie, że zgromadzi z czterech krańców świata, osadzi ich w ziemi i wszystkie narody ziemi skupi wokół jednej sprawy. Jakiej sprawy? Jerozolimy. Wiecie, gdzie Palestyńczycy będą mieli swoją stolicę? Żadne inne miasto nie jest właściwe. Tylko jedno do tego się nadaje. Jakie? No właśnie. Trochę te różne wydarzenia teraz odciągnęły naszą uwagę, ale jeszcze do niedawna większość agencji informacyjnych, dziennikarzy największego nie zawsze była w Jerozolimie. I to wróci. Puls światowej polityki bije w tym miejscu. Będzie taki holokaust, taka zagłada, jeśli chodzi o Żydów, której oni jeszcze nie doświadczyli. W czasach wielkiego ucisku. Dwie trzecie, według tego, co mówi Pismo, tych ludzi zginie. To będzie gorsza zagłada niż w czasach Holokaustu. I w jednej trzeciej czasu ucisku. Gdy praktycznie ten naród znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, gdy wszyscy praktycznie, wszystkie narody na całym świecie będą skierowani przeciwko temu narodowi, gdy nie będą już mogli wypatrywać pomocy ze Stanów od kogokolwiek, zwrócą się w rozpaczy do Boga. Mówi o tym prorok Zachariasz 12:10. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przewodni, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biada się nad pierworodnym. Zachariasz 13:1. W owym dniu dom Dawida, mieszkańcy Jerozolimu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. I spora część Żydów, którzy w tamtych czasach będą żyli, będzie pokutowało. I rozpoznają w Jezusie swojego Mesjasza. Wiecie, co Jezus powiedział, zanim został zabity? Popatrzył na Jerozolimę i powiedział, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż co? Aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Przyjdzie chwila. Żydzi mieszkający w Jerozolimie zaczną wołać do Mesjasza, którego odrzucili. Zaczną nad nim biadać. Pan Bóg nie czyni wobec narodu izraelskiego, czego nie byłby gotów uczynić wobec innych ludzi. Oni są po prostu świadkami Jego wierności. Być może uciekasz od Boga tak szybko, jak potrafisz. Nawet gdy jesteś chrześcijaninem, gdy się nawróciłeś. Chcę Ci powiedzieć, że gdy jesteś Jego dzieckiem, to będzie dociążał Twoje życie. Zagrodzi Ci możliwości po lewej, po prawej, z przodu i z tyłu. Zablokuje Twoją drogę. Nie będziesz mógł ani się przemieszczać do przodu, ani do tyłu. Będziesz leżał, patrzył do góry i wtedy zada się pytanie, czy wykonasz moją wolę. Tak jest Bóg. On nigdy z siebie i ze mnie nie rezygnuje, gdy naprawdę stałeś się Jego dzieckiem. Nie zmęczysz go Twoją krewnością, swoim uporem. Użyję dyscypliny, użyję różnych środków, aby przywołać mnie i Ciebie do posłuszeństwa. Bym do Niego, byś do Niego wrócił. Wiesz, dlaczego to robi? Bo kocha. Bo kocha. Dlaczego to, co dzieje się z Izraelem, jest dla nas ważne? Jest poświadczenie Bożej wierności. Widzimy, jak te słowa Boga wypowiedziane 2000 lat temu sprawdzają się w najmniejszych szczegółach. To oznacza, że gdy On składa o Tobie i mi obietnicę, to za nią stoi. I nic nie jest w stanie go zatrzymać przez wypełnienie tego, co powiedział. Wiesz, co powiedział? Że idę do Ojca. Wiesz, po co tam poszedł? Przygotować dom. A gdy to zrobi, to co zrobi? Gdy skończy tę inwestycję? Przyjdzie. Tak, żeby nas wziąć, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. Tak jest Jezus. Dotrzymuje słów. My możemy nieraz zrezygnować z Jego słowa, ale On, jeżeli staje się Jego dzieckiem, nigdy z Ciebie i ze mnie nie rezygnuje. Powinniśmy być zainteresowani tym, co się dzieje z Żydami, tym, co możemy oglądać, bo to świadczy o wielkiej łasce Boga. Prorocy mówili o swoim narodzie, to są ludzie sztywnego karku, zawsze buntownicy. Tacy byli, tacy są. Pan Bóg nie zrezygnował. Bóg, który byłby Bogiem i wytworem ludzkiej fantazji, dawno by zrezygnował ludzi. Ten prawdziwy nigdy tego nie robi. Bóg chce zbawić resztkę tego narodu. I zrobi to. I chce to zrobić w taki sposób, jak nas zbawia. To pokazuje, że nie ma grzechu, którego Bóg nie mógłby przemaczyć. Możesz myśleć o sobie, że jesteś zbyt brudny, grzeszny, przegrany. Chcę Ci przypomnieć, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego wyznanego grzechu. Od wszelkiego grzechu. Musisz do Niego przyjść. Musisz do Niego zawołać. To fajnie móc oglądać to, co się dzisiaj dzieje z tym narodem, co Bóg czyni z tym narodem izraelskim. Bo wiesz, o czym to mówi? Że Bóg stoi przed drzwiami. Że wraca. Że jedna krawędzi czasu. Fundamentalne pytanie, czy jestem gotowy na Jego przyjście. On wraca. Czy wróci jako mój Zbawiciel, czy mój Sędzia? Czy jestem gotowy na Jego powrót? Kim On będzie dla Ciebie, gdy wróci? To ważne pytanie. Amen.